temat dzisiejszego kazania już znacie. Jest za mną wyświetlony. Tak, ten temat ostatnio dużo, że tak powiem, myślałem nad tym tematem. Chociaż myślałem go może w inny sposób przedstawić, może jako bardziej serię taką kazań, bo temat jest bardzo, bardzo szeroki. A właściwie zainspirował mnie, jak zakupiłem konkordancję Stronga do Starego Testamentu, która jest taka duża, że nie mieści się w mojej szafie. Tyle haseł jest, wiecie, konkordancja Stronga polega na tym, że był taki człowiek w historii, który postanowił ponumerować wszystkie wyrazy w Biblii i potem uporządkować je w takiej wersji słownikowej. Bardzo przydatna jest do studium różnego rodzaju biblijnych, do kazań właśnie. No i wtedy właśnie zainspirował mnie temat imion Bożych, ponieważ Stary Testament, teraz będziemy sobie mówić, no dużo, dużo treści tutaj przekazuje w tym zakresie. Dlaczego? Dlaczego imiona Boga, a nie imię Boga? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego są imiona Boga, a nie po prostu imię Boga? No bo jest wiele imion Boga, ale dlaczego jest wiele imion Boga? Dlaczego Bóg tak dopuścił, żeby miał wiele imion, wiele synonimów, czy wiele takich określeń określało Jego chwałę, Jego potęgę? Dobre pytanie, tak? Po prostu mógł się nazwać jakimś imieniem, tak jak my się nazywamy, Piotrek, czy Sebastian, prawda? Czy Sławek, prawda? A jednak to wygląda nieco inaczej. Wiecie, kiedy człowiek zastanawia się nad imionami Boga, to musi zastanowić się w ogóle, czym było imię i czym jest imię w Bożym Słowie. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innego myślenia dzisiaj w XXI wieku. Bardziej jesteśmy związani z nazwiskiem niż z imieniem. I chciałem podać taki przykład, to nie jest coś, żebym się chwalił, ale jednak podam go, już kiedyś wspominałem. Tak. To jest pan, który się nazywa Hipolit Cegielski. Każdy chyba o nim słyszał, albo większość słyszała, przynajmniej ludzi, którzy chodzą do szkół. Tak, to on w dwudziestoleciu międzywojennym miał ogromną fabrykę w Poznaniu i produkował między innymi tramwaje, pierwsze tramwaje w Polsce, pociągi, tą Lux Torpedę właśnie znaną. No, był takim człowiekiem bardzo technicznym. I dlaczego go wyświetlam? Dlatego, że rok temu, już się chwaliłem, ale to nie jest po to, żeby się chwalić, tylko chcę wam pokazać pewną rzecz. Okazało się, że pochodzę z jego rodziny. Moja prababcia była cegielska właśnie z domu tych cegielskich. Co prawda nie ustaliłem dokładnie, jakie mam tam powiązania konkretnie z tym Hipolitem, aczkolwiek widzę pewne zbieżności, jeżeli chodzi o komunikację, bo na przykład mój tata przez 30 lat nadzorował ruch w Warszawie autobusowy, co bardzo lubił swoją pracę, a mój syn na przykład uwielbia komunikację miejską, co się rzadko zdarza, ma ogromną pasję dotyczącą komunikacji miejskiej, więc gdzieś to tam jest, widocznie Pan Bóg wie, jak to wygląda, jak to się przekazuje, coś tam z pokolenia w pokolenie. Ja nie wnikam w to, dowiemy się w niebie, jak to działa. Ale o co chodzi? Wiecie, my dzisiaj bardziej szczycimy się nazwiskami, chociaż dla mnie to nie jest żaden zaszczyt, bo nie mam żadnych profitów z tego. Fabryka jest tam chyba w małym stopniu, ale i tak się nic nie należy, żadne udziały, ani żadne profity z tego powodu, więc tak naprawdę można się pochwalić na kazaniu tylko tym. Nic więcej, żadnej większej korzyści z tego nie ma, ale my przywiązujemy, słuchajcie, wagę do nazwisk. Skąd pochodzimy, z jakiego rodu jesteśmy, z jakiego domu jesteśmy, ci, którzy mają jakieś szlacheckie pochodzenie, to czasami mają jakieś herby takie rodowe w swoich domach. Byłem kilka razy zaproszony do różnych osób, widziałem szable na przykład jakieś, albo takie rekwizyty, które pokazują pochodzenie tego człowieka i oni się szczycą tym, prawda, że my tutaj mamy takie pochodzenie właśnie jakieś no, bardzo dobre tutaj z Litwy, czy tam skądś, wiecie, z jakichś takich miast, gdzie bogatych, tak. No, nie wnikając w to, tak, ale to jest, wiecie, bardziej szczycimy się z nazwiska, z pochodzenia nazwiska, albo jak ktoś ma sławnego na przykład ojca, czy matkę, czy dziadka sławnego właśnie, no to można się tym pochwalić, można być z tego dumnym. Natomiast Biblia, Słowo Boże pokazuje, nigdy nie przykłada tego wielkiej wagi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Owszem, jest rodowód Chrystusa, ale rodowód Chrystusa pokazuje tylko, dlaczego Jezus Chrystus się urodził, tak, że był zapowiadany, że wypełniły się proroctwa na nim. Natomiast wiecie, czy słyszeliście jakieś wielkie rzeczy o na przykład o rodzicach apostoła Pawła albo o rodzicach apostoła Piotra? No ja nie. Byli pewnie, ale wiecie, to nie było najważniejsze. Biblia podkreśla, że to nie było najważniejsze, a jednak była ważniejsza rzecz od nazwiska. I tą ważniejszą rzeczą było imię. I Bóg zmieniał imiona ludziom. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. w historii. Zwróciliście uwagę. Dlaczego zmieniał imiona ludziom? Dlaczego zmieniał imiona? Wiecie, kiedyś w ogóle nie było, trzeba zacząć od tego, że kiedyś nie było nazwisk. Mówiło się syn tego i tego, prawda, albo córka Jaira na przykład, prawda, jak jest powiedziane, nie, córka, nie imię, nazwisko, tylko po prostu czyim się było synem, czyją się było córką. Tak? To było istotne. Natomiast ważne było imię. Ważne w tym wszystkim było imię. I imię miało inne znaczenie niż teraz. Wiecie, to nie było tak, że rodziło się dziecko, tak, i matka z ojcem siadali do stołu i o, dzisiaj w Izraelu statystycznie najlepsze imię to takie. Gdzie dzisiaj często ludzie się tym kierują, nie? Biorą listy popularnych imion i wybierają, o, to jest takie ładne imię, popularne, więc może nazwiemy dziecko tak. Albo to jest imię może bardziej uniwersalne. Kierują się różnymi motywami, prawda, takimi praktycznymi często. No to jest takie, na przykład ja uważam, że fajnie jest mieć imię, które na przykład się tłumaczy na inne języki. No taka praktyczna rzecz, bo jak się pojedzie na zachód, do innego kraju, nie koniecznie na zachód, tak zwany zachód, ale w ogóle do innego kraju, to jak ktoś się pyta, jak mamy na imię, to możemy powiedzieć w ich języku, jak mamy na imię. Wiele jest imion, które są tylko w danym języku, prawda? Zarówno polskich, jak i innych. Chociaż dużo imion rzeczywiście się tłumaczy na inne języki. Ale to nie było kluczem, kiedy Bóg zmieniał imiona ludziom. Wiecie, i wtedy rzeczywiście w tamtych czasach imię, tak jak powiedziałem, miało zupełnie inne znaczenie. Imię określało cechy charakteru człowieka, można powiedzieć, tak? Imię, krótko mówiąc, ja dokładnie nie wiem, jak to działało. Ciężko mi jest to sobie wyobrazić, dlatego że no przecież my nie znamy przyszłości, tak? Nie wiemy, jak nasze dziecko będzie funkcjonować w przyszłości, nie wiemy, jakie będzie, a jednak to imię często w Biblii czytamy, że ono się pokrywało z osobowością człowieka, który to imię miał. I to jest bardzo ciekawe, ale było kilka sytuacji, kiedy Bóg zmienił imiona ludziom. Kiedy Bóg zmienił imiona ludziom. I chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj kilka fragmentów, zanim dojdziemy do imion Bożych. Pierwszą taką postacią był Abraham. Abraham, zobaczcie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w wersecie 5, Bóg mówi wyraźnie do Abrahama. Zobaczcie, mówi takie słowa. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. I tutaj na czerwono wypisałem znaczenie imienia Abram i znaczenie imienia Abraham. Zobaczcie, imię Abram oznacza po prostu wysoki ojciec, tłumacząc bezpośrednio z hebrajskiego. Natomiast imię Abraham oznacza ojciec mnóstwa narodów. Widzicie tutaj już jakiś klucz? Bóg daje Abrahamowi pewną misję, można powiedzieć, tak? Pamiętamy tę historię, kiedy Abraham już człowiekiem, że tak powiem, dojrzałym wiekowo, razem ze swoją żoną, starali się o dzieci, niestety tych dzieci nie mogli mieć. I Bóg powiedział, będziecie mieli dziecko, tak? Ale powierzam ci, można powiedzieć, wielką misję, tak? Będziesz, twoje dzieci, twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, tak? Jest powiedziane, Bóg powiedział takie słowa. Więc Abraham został tak, może nie był fizycznym ojcem, chociaż może w pewnym sensie to pokoleniowo można powiedzieć, że był, ale to była taka też przenośnia, że Bóg pokazał, że Abraham został ustanowiony jako ojciec narodu przede wszystkim izraelskiego, ale nie tylko. Jest napisane ojcem mnóstwa narodów. Nie? I to mi tak pokazało, że Bóg, zmieniając imię, pokazuje też kierunek dla tego człowieka. Pokazuje nową rzeczywistość, którą mu przedstawia. Tak? Że to imię wyznacza trochę jego służbę, można powiedzieć. Tak? Jego służbę. Wiecie, i w Kościele rzymskokatolickim przypomniała mi się taka rzecz, z czym miałem okazję w tym uczestniczyć, jest coś takiego jak bierzmowanie. Ktoś, kto był katolikiem, to wie, że jest bierzmowanie. I tam się wybiera sobie imię. Zawsze się zastanawiałem, po co oni to wymyślili. Ja co prawda nie byłem jakimś gorliwym katolikiem, ale to bierzmowanie chciałem mieć z głowy, żeby po prostu ślub mieć w przyszłości. Bo bez bierzmowania nie można dostać ślubu, więc ja tak dosyć praktycznie podchodziłem do tego, żeby nie mieć potem problemów, więc chciałem sobie papier załatwić. No ale musiałem tam chodzić na te lekcje i musiałem sobie wybrać imię. Nie powiem wam jakie. Nie żadne wstydliwe powiedzieć. Grzegorz sobie, po moim wujku wybrałem sobie Grzegorz. Tak po prostu. I to nie miało żadnego związku, dzisiaj bym wybrał. Jakbym wybierał, to bym wybrał przynajmniej jakieś biblijne, takie bardziej, nie? A Grzegorz, no ja wiem. Ale wiecie, ale skąd to się wzięło? Jest to pokłosie właśnie tego, co robił Bóg, tak? Mimo wszystko to zostało to w tym kościele. jakkolwiek, pokłosiem tego, co robił Bóg, że Bóg zmieniał imiona ludziom wtedy, kiedy rozpoczynał jakiś nowy rozdział w ich życiu. I tutaj też tak było z Abrahamem, tak? Abraham wcześniej nazywał się jako Abram, jako wysoki ojciec. Nie wiadomo, może był rzeczywiście wysoki. Może i takie imię nosił, takie imię miał, jako wysoki ojciec. Ale Bóg potem mu zmienił to imię na ojciec mnóstwa narodów. Sara, jego żona, zobaczcie. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Zobaczcie, jakie miała ładne imię. Moja księżniczka. Szkoda ruszać takie imię, nie? Każda kobieta by chciała mieć takie imię, moja księżniczka. Mąż do niej tak wołał, moja księżniczko, nie? Cieszyłaby się, każda żona by się chyba cieszyła, prawda? Z tego. A jednak Bóg powiedział: nie, będziesz miała inne imię od dzisiaj. Twoje imię będzie oznaczało matkę narodów. Tak, czyli w odniesieniu do tego, jakie imię nosił jej mąż też, nie? Bóg powiedział: twoje imię od dzisiaj będzie Sara, nie Saraj. Mimo że to w polskim języku widzicie bardzo podobne słowa, ale jednak zupełnie, zupełnie inne znaczenie ma teraz to imię, tak? I Bóg z jakiegoś powodu to robi, prawda? Możemy powiedzieć, a to takie mało znaczące, tak jak się czyta w Biblii, a to takie mało znaczące, dzisiaj nazywasz się tak, a od jutra się będziesz nazywać inaczej. No tak sobie Bóg wymyślił, nie? Ale to nie jest tylko, że tak sobie Bóg wymyślił, tylko kiedy patrzymy na to, to widzimy, że jest w tym coś głębszego, tak? Że to imię rzeczywiście ma większą wartość, większą wagę niż tylko zmiana imienia, że po prostu ma lepiej brzmieć. Nie? Czyli tutaj w przypadku Abrahama i Sary jako tych proto rodziców, tak? Narodu izraelskiego też i nie tylko, tak? Bo od Abrahama, na przykład Arabowie też uważają Abrahama za swojego ojca, nie wiem czy wiecie. Ale tak samo, tak jak Żydzi, tak samo i Arabowie uważają, że ich tym praojcem był Abraham. Więc cała ta narodowość arabska, islam też, religia islamu tak samo to wyznaje. Ale wiemy, że rzeczywiście to była Boża obietnica i rzeczywiście Abraham jest tym ojcem, można powiedzieć, dla wielu pokoleń, tak? Dla wielu, wielu, wielu narodów. Wielu, wielu narodów. I takie było tutaj jego imię też. Jakub, zobaczcie, trzeci przykład. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 15 werset. Bóg wtedy rzekł do Jakuba: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Od tego pochodzi nazwa Izrael, nazwa państwa Izrael właśnie. Kiedyś Jakub nazywał się Jakub, co też miało piękne imię, bo nazywał się zastępca. Ale teraz Bóg mu zmienia imię na Izrael, oznaczający mający moc u Boga dosłownie. Mający moc u Boga. Bóg mu wybrał takie imię, bo wiedział, że ono jest odpowiednie dla Jakuba. Jakub był wielkim mężem, wiemy, że z kart Biblii wiemy, że no, wielki wkład miał w swoje państwo i wielki wkład w służbę dla Boga, tak? Pokazał wiele wielkich rzeczy swoim postępowaniem, życiem z Bogiem też jest dobrym przykładem w wielu kwestiach, tak? Ale Bóg wiedział, że on był tym, który powinien mieć nosić to imię, tak? Mający moc u Boga. Jeszcze jeden przykład, ostatni już Piotra, znany przykład. Można, to nie są wszystkie przykłady, ale takie wybrałem najbardziej znane. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Tak jak powiedzieliśmy sobie, tak? Kiedyś po prostu się mówiło, czyim się jest synem. Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywany Kefas. To znaczy Piotr. I Szymon oznaczało słowo Szymon, zresztą no takie ma znaczenie, mówi Bóg słyszał. Piękne imię. Nasz syn właśnie nazywa się Szymon. I myślę, że to jest bardzo ładne imię. Bóg słyszał, ale Pan Jezus stwierdził, że powinien się nazywać Piotr. Tak? Czyli skała, czy tam bardziej odłamek skalny, tak? Jak to jest tam dokładnie tłumaczone z greki. W każdym razie coś, co jest no, takim elementem fundamentu, tak? Elementem fundamentu, na którym Bóg rzeczywiście, po prostu Pan Jezus dał mu służbę, tak? Dał mu służbę opiekowania się wtedy kościołem, przywództwa, pastorstwa i stwierdził, że powinien od dzisiaj nazywać się Piotr, a nie Szymon już. Nie tylko Bóg słyszał, ale ten Piotr, który jest oznacza skałę. To jest ciekawe, nie? My posługujemy się tutaj tymi tłumaczeniami, ale wiecie, kiedy pojechalibyśmy do Izraela, rozmawiali po hebrajsku, to jest powszechne, prawda, te imiona, które występują w Biblii, są powszechne w swoim nazewnictwie, czyli na przykład cześć skała, nie? Dosłownie, prawda? Kiedy wypowiadasz imię, to wypowiadasz też znaczenie tego imiona, nie musisz go tłumaczyć, nie? Więc Pan Jezus zrobił dokładnie to samo. Wszyscy wiedzieli, że On ma tak na imię i kojarzyli Go z tym, do czego został powołany po prostu, jaką miał służbę. Więc te przykłady, słuchajcie, pokazują nam, że imię jest bardzo ważną rzeczą, tak? To nie jest tylko imię. Takie, wiecie, żeby zgadzało się wszystko statystycznie w dowodzie, żeby było wiadomo, jak ktoś się nazywa. Tak też, oczywiście. Imię miało oczywiście też taką funkcję. Ale chodzi o to, że Biblia pokazuje, że imię nie miało dużo głębszą funkcję niż dzisiaj. To nie było kwestia tylko identyfikacji człowieka, ale ono pokazywało też, identyfikowało może też charakter tego człowieka, identyfikowało też to, co ten człowiek sobą reprezentował często i pokazywało, że Bóg, kiedy zmieniał to imię właśnie, to powoływał go do nowych rzeczy, powoływał go do nowych zadań, pokazywał mu nowe cele, tak? I to imię, samo to imię już pokazywało, czym są te cele, tak? Czym, co Bóg oczekuje od tego człowieka. Więc taki dłuższy wstęp, ale myślę, że potrzebny, bo myślę, że inaczej będziemy patrzeć na to, jak Bóg chce, żeby Jego nazywać. Wiecie, i nie wiem, czy wiecie o tym, to jest taka ciekawostka bardziej, kiedy Jezus umierał na krzyżu, już nie będę czytał tego fragmentu, to nad nim wisiała tabliczka, prawda? Pamiętacie ten fragment, tak, że wisiała na krzyżu na tabliczkę, na której było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski, tak? Jezus Nazareński, Król Żydowski. To na tym niebieskim tle po lewej stronie jest w transkrypcji hebrajskiej, tak jak oryginalnie było napisane, Jeszua Hazanazarei Welmelek Hayaduim. I pierwsze litery, co ciekawe, z tego napisu, to są te litery, które są po prawej stronie. A wiecie, co jest napisane po prawej stronie, tak? Czy nie wiecie? Jahwe. Po hebrajsku słowo Jahwe. Imię Jahwe. Jahwe to było słowo, którego Żydzi nie używali, ponieważ uznawali, że imię Boga jest tak święte, że nie można go używać. Że trzeba, krótko mówiąc, omijać to, dlatego często używali zamienników. I częstym takim zamiennikiem są Adonai, czyli Pan. Tak? I często tym zamiennikiem, właśnie najczęstszym zamiennikiem jest imię Elohim. Śpiewaliśmy taką pieśń kiedyś tutaj w zborze Elohim, prawda? Elohim, Eloai. Elohim albo Eloai. To jest imię, które, kiedy spojrzycie w hebrajski Stary Testament, występuje ponad 2,5 tysiąca razy, z tego co pamiętam, w różnych księgach. Natomiast tutaj słowo Jahwe, które my wymawiamy, Żydzi ortodoksyjni nie wymawiają słowa Jahwe, tak? Nie wymawiają słowa Jahwe, bo ono jest dla nich święte, to jest świętość. Ale co ciekawe, właśnie pierwsze litery tego napisu, który wisiał nad Chrystusem, tworzyły słowo Jahwe, nie? No może przypadek, może ktoś powiedzieć, bo to jest taka ciekawostka oczywiście, to nie jest żadne zagadnienie biblijne, można powiedzieć przypadek, no ja myślę, że taki no mało prawdopodobny przypadek, ale można uznać jako przypadek. W każdym razie te imiona jednak no nie wzięły się znikąd. I chciałem, a dobrze, zanim jeszcze dojdę do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, no właśnie na początku myślałem, żeby się skupić na tym, żeby pokazać właśnie wam w Biblii znaczenie imion starotestamentowych, stricte starotestamentowych, tak jak tutaj widzimy, ale dzisiaj stwierdziłem, znaczy wczoraj stwierdziłem, że troszeczkę może to będzie zbyt skomplikowane i nie chciałbym, żeby to jakiś tam bardzo teologiczny wykład z tego wyszedł. Zresztą Słowo Boże pokazuje to w sposób o wiele prostszy, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, imię Elohim, tak? Od imienia Elohim, czyli Bóg albo Bogowie, jak w liczbie mnogiej często jest używane, powstało 5 imion. Wstało. Bóg dopuścił do tego, żeby ludzie, zresztą nie tylko dopuścił, ale sam mówił w swoim słowie, nazywał się tak, tak jak tutaj widzicie pod spodem, czyli El Elyon, jako Bóg Najwyższy, El Olam, jako Bóg Wieczny, El Shaddai, jako Bóg Wszechmogący, El Roy, jako Bóg Widzący i El Berit, to jest Bóg Przymierza. I tymi imionami Żydzi najczęściej nazywali Boga. Zobaczcie, same te 5 imion już jest samym, całym, można powiedzieć, cały cykl można zrobić tematyczny na temat imion Boga, tak? czym, jaką potężną moc mają w sobie te imiona. Dzisiaj będziemy troszeczkę na ten temat mówić, nie na stricte na temat tych pięciu imion, ale na tym, jak Bóg chce, żeby siebie nazywać, w jaki sposób Bóg chce, jaki Słowo Boże pokazuje, żeby się nazywać. Myślę, że jest tego dużo więcej, może nie zatrzymamy się na dzisiejszym kazaniu, zobaczymy, jak to dalej będzie, ale dzisiaj chciałem pokazać wam siedem fragmentów Biblii, takich, które uznałem, że są bardzo takimi wyraźnymi fragmentami, w jaki sposób Bóg charakteryzuje siebie poprzez swoje imię. W jaki sposób Bóg charakteryzuje siebie poprzez swoje imię. I pierwszy fragment, chciałbym, żebyśmy otworzyli, to jest fragment z Księgi Objawienia. Na początek, większość będzie ze Starego Testamentu, ale pierwszy chciałbym, taki rozpoczynający tutaj z tych siedmiu fragmentów, fragment z Księgi Objawienia z pierwszego rozdziału. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Wiecie, to się tak łatwo czyta, ale nasz umysł nie jest w stanie przyjąć tej informacji, którą właśnie przeczytaliśmy. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego w sposób taki ludzki, jak to jest możliwe. Alfa i omega to, jak wiecie, są pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, więc to, że, przez to, że Nowy Testament został spisany po grecku, to myślę, że Bóg posłużył się też tym przykładem tutaj, jako liter po prostu, rozpoczynających i zamykających alfabet. Ale wiecie, ten fragment tak naprawdę nie mówi, że Bóg ma początek i koniec. Jeżeli głębiej się zastanowimy i spojrzymy na ten werset w kontekście całego Pisma Świętego, to dojdziemy do wniosku, że Bóg właśnie nie ma początku i końca. On mówi, że jest początkiem i końcem, ale to jest właśnie niesamowite. No bo nie ma momentu, kiedy Bóg się urodził i kiedy Bóg umrze. Bóg jest wieczny. Zresztą inne fragmenty o tym mówią, prawda? Ale pokazuje, że nie jesteśmy w stanie objąć go rozumem, krótko mówiąc, tak? Jako ludzie tutaj żyjący na ziemi. Może w przyszłości, w niebie, myślę, że Pan Bóg pozwoli nam na dużo więcej, żeśmy pojęli, kiedy zobaczymy go tak face to face, kiedy będziemy mieli odnowione nowe umysły, nowe ciała. Ale dzisiaj w tym naszym ograniczonym ludzkim życiu po prostu nie możemy zrozumieć tego, jak to może być, że Bóg jest wieczny i Bóg jest wszechmogący, tutaj to słowo mówi, tak? Że jest ten, który jest, który był i który będzie i który ma przyjść. I wiecie, kiedy ostatnio rozmawialiśmy właśnie na ten temat, przy naszej modlitwie, taki prosty przykład mi przyszedł do głowy. Siedziałem ostatnio w lesie i obserwowałem pająka, który tam pracuje nad swoją pajęczyną. Widzicie, on jest skupiony na swoim dziele, tak? Skupiony na tej swojej pracy, musi tą pajęczynę tam wytworzyć, prawda? Ona jest potrzebna mu do funkcjonowania, do życia, żeby tam łapać różne muchy w tą pajęczynę. I pomyślałem sobie, taki pająk, no, nie ma dla niego znaczenia, że jest właśnie wojna na Ukrainie, że jest inflacja w sklepach, co się dzieje w ogóle dookoła niego. Wiecie, i trochę tak jest z nami. Trochę tak jest z nami, że my nie mamy pojęcia tego, co będzie w przyszłości. Nie jesteśmy w stanie tego nawet zrozumieć, bo nie mamy takich możliwości, żeby to zrozumieć. Czasami próbujemy, ale Bóg tak nas skonstruował, tak nas zaprogramował jako ludzi, jako swoje stworzenie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pewnych rzeczy na chwilę obecną nie zrozumiemy. Nie możemy zrozumieć, że Bóg jest od początku, że nigdy nie było, że nie urodził się, prawda, nie fizycznie. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych cyklów, prawda, że jest początek, jest człowiek się rodzi, człowiek umiera, są cztery pory roku, liście rosną, liście opadają, prawda, i żyjemy tym cyklem każdego dnia. Natomiast Bóg jest poza tym wszystkim, nie? Bóg jest poza tym wszystkim i to jest niesamowite, że chce też, żeby go tak nazywać, jako Bóg, jako wszechmogący, jako Bóg wszechmogący. Słowo wszechmogący to nam się kojarzy czasami z filmami różnymi, tak? Ludzie próbują prawda, pokazać, że przynajmniej w filmach, że człowiek może być wszechmogący. No nie może być wszechmogący, nie mamy takiej mocy, żeby być wszechmogącym, ale Bóg jest wszechmogący. I to jest znowu następna rzecz, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak może być Bóg, który może wszystko. Dla którego nie ma żadnego ograniczenia. Żadnego ograniczenia, bo nasz umysł niestety w wielu kwestiach ogranicza i czasami niestety staramy się przełożyć to na Boga. Wiecie, to tak działa, że wiemy, że jeżeli my żyjemy w tych ograniczeniach, to czasami myślimy, że Bóg też jest w jakimś sensie ograniczony. A Bóg mówi, że jest nieograniczony. Że Jego imię charakteryzuje Go, że On jest tym Bogiem, który jest nieograniczony. Którego nie obejmują żadne prawa ludzkie, tak? Że prawa, które działają tutaj na ziemi. Chociaż jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, ale to jest tylko podobieństwo. To nie jest kopia 1:1, tak? Nie mamy takiej mocy, chcąc czy nie chcąc, tak? Ale w każdym razie Bóg jest wszechmogący i chce, żeby nazywać go wszechmogącym, tak? Chce, żebyśmy myśleli o nim jako Bóg wszechmogący. Jest to jeden z jego atrybutów. Też pokazuje, że jest jednym z jego imion też. Że jest Bogiem wszechmogącym. Tym Bogiem, który tak jak mówimy, nie istnieje dla niego żadne ograniczenie. Druga Księga Mojżeszowa, teraz ze Starego Testamentu kilka fragmentów chciałem przeczytać. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 i 16 werset. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. No, ciekawe właśnie, nie? Jak to rozumieć, że Słowo Boże mówi, że to jest imię moje, Bóg o sobie mówi, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Kiedy czytamy Boże Słowo, to jest dla nas rzeczą oczywistą, że Bóg jest Bogiem Izraela, tak? Bo tak się nazywa też. Że jest Bogiem Izraela, ale tutaj powiedział więcej, jest Bogiem ojców waszych, Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? Jest Bogiem ojców waszych i posłał mnie do was. Myślę, że rozumiemy to też, że Bóg nie jest ojcem tylko Izraela, chociaż faktycznie tak sobie wymyślił, tak sobie postanowił, że ten Izrael jest dla niego i cały czas myśli, ja wierzę osobiście, całe różne zdania są na ten temat, ale ja wierzę osobiście, że Bóg dalej ma plan dla Izraela, i jeszcze będzie parę proroctw, które się wypełnią w stosunku do tego narodu. Nie są to ludzie bardziej wyjątkowi niż my, wręcz przeciwnie, często, zawsze to powtarzam, często bardziej grzeszni, ale jednak Bóg ma plan dla tych ludzi, ale tutaj te słowo mówi więcej, że Bóg jest Bogiem pokoleń też. Bóg jest Bogiem pokoleń, Bogiem ojców, tak? Nie miał przeszłości, tak nie narodził się, ale nazywa siebie Bogiem ojców. I to jest niesamowite, że kiedy patrzymy w tym kontekście na Boga, to widzimy, że niektórzy ludzie mówią, a to wiecie, to, wiesz, to jest tak, ja rozmawiałem nawet z wierzącymi ludźmi często, że Bóg dał, to co mnie zdziwiło, że Bóg dał taką wolną wolę człowiekowi i on w zasadzie tam ingeruje, ale to nie jest tak, że on każdy moment zaprojektował w świecie, że on każdy lata zaprojektował. A Słowo Boże pokazuje, kiedy patrzymy na imiona Boże właśnie, że tak nie jest. Że Bóg zaplanował całą przyszłość, tak? To znaczy, warto o tym powiedzieć, bo teraz na przykład w kontekście wojny na Ukrainie, tak? Ludzie, to jest bardzo częste pytanie, które ludzie zadają. Dlaczego jest wojna na Ukrainie? Dlaczego Bóg nie zatrzyma tej wojny? Słyszeliście takie pytania? Ktoś się spotkał z takim pytaniem? Ilu wierzących modli się, żeby ta wojna się skończyła? Modlimy się, bo mamy to czynić, mamy wołać o to, ale Bóg z jakiegoś powodu dopuszcza jeszcze, żeby te walki tam trwały. Wiecie, i warto mówić o tym ludziom, że Bóg nie jest inspiratorem wojny, tak? Przynajmniej tej wojny, ja nie wierzę w to. Że Bóg jest, bo krótko mówiąc, trzeba by było powiedzieć, że Bóg jest inspiratorem zła, a Bóg nie jest inspiratorem zła, ale często jest tak, że dopuszcza pewne rzeczy z jakiegoś powodu, który jest nam nieznany może, tak? Dopuszcza jakieś rzeczy, ale ma jakiś plan też, prawda? Ma jakiś plan, wie co się wydarzy, krótko mówiąc, za rok, za 2 lata, za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat. I to są tematy, na które nie znamy odpowiedzi dzisiaj, tak? Myślę, że przyjdzie czas w niebie, że się zapytamy, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego dopuściłeś do tego, żeby to się wydarzyło? Ale jest druga strona medalu tutaj, że Bóg zna tą przyszłość. Bóg wie, co się wydarzy. Bo Bóg jest ojcem narodów, tak? Kiedy powoływał Abrahama, tak? Kiedy powoływał Izaaka, kiedy powoływał Jakuba, tak jak tutaj czytamy, on znał ich przyszłość. On wiedział, co się będzie działo. On powiedział, ja jestem waszym Bogiem, ale on powiedział to w kontekście, że on wiedział, do jakiej służby ich powoła, wiedział, co oni, jak oni będą żyli, wiedział, jaką będą mieli odpowiedzialność, tak, w tym narodzie. Więc Bóg jest Bogiem pokoleń, krótko mówiąc. I patrzy w tej perspektywie na świat, tak? I chce, żebyśmy my patrzyli w ten sposób na Niego też. Druga Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 6. To jest też to, co charakteryzuje imię Boże, to jest zapisane, są takie słowa. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zobaczcie, to jest to, co też opisuje Boży charakter, tak, w tym przypadku. Że Bóg jest Bogiem miłosiernym i litościwym. jeden z atrybutów, jedno z imion Bożych właśnie mówi o tym, że Bóg jest miłosierny i litościwy. Nieskory do gniewu, tutaj jest napisane, tak? Nie akceptujący grzechu z jednej strony, tak? Bóg, to nie jest tak, że Bóg jest pobłażliwy, tak? Bo wiemy, że na przykładzie wielu osób opisanych w Biblii, że tak nie było. Bóg nie akceptował grzechu, ale jednocześnie Słowo Boże mówi, ty jesteś, Panie, taki, jaki jesteś, miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I wiecie, na ślubie Marka miałem okazję dzielić się takim tematem na temat miłości. I między innymi czytałem fragment, który chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj, z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Wiecie, Jezus był obrazem Boga na ziemi tutaj, prawda? Zgodzimy się chyba wszyscy z tym, że Jezus był człowiekiem, ale był też Bogiem, prawda? Narodził się jako człowiek, ale był Bożym Synem, ale był odbiciem Bożej chwały, był jedną, jak wierzymy, jedną z postaci Bożej, tak? Jako Bóg Ojciec, jako Syn Boży, jako Duch Święty. I swoim postępowaniem też pokazywał Boży charakter. I nie będę wyświetlał tego fragmentu, ale go przeczytam. Z UBG przeczytam tym razem. Możecie śledzić ze mną. Z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Jeszcze raz przypomnę, od wersetu 1. A Jezus poszedł na Górę Oliwną, potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego i siadłszy nauczał ich. I przyprowadzili do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego, nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować. A Ty co mówisz? A mówili to wystawiając Go na próbę, aby mogli Go oskarżyć. Jezus zaś schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej, kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej, ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Wiecie, to jest piękna historia, która jest znaną historią, tak? Często nawet używaną, jako, wiecie, jak się mówi, ktoś kogoś oskarża, to się mówi, że rzuca w niego kamieniami, tak? Przejście takie potoczne stwierdzenia wręcz, więc znają nawet mniej więcej z grubsza wiele ludzi, którzy nawet na co dzień Biblii nie czytają. Ale my, którzy czytamy, też możemy widzieć tutaj, właśnie możemy widzieć Boży charakter. Z jednej strony Bóg nie akceptuje grzechu, bo ten fragment pokazuje, że nie akceptuje grzechu. On nie powiedział, nic się nie stało. Nie powiedział tak, tak? Czyli czytamy tutaj, no dobra, przymykam oko, nic się nie stało. Nie, powiedział, idź i więcej nie grzesz. Ale z drugiej strony Jezus był jedynym człowiekiem, który uwierzył w tę kobietę, słuchajcie. Który wierzył w potencjał tej kobiety, można powiedzieć. I Bóg tak właśnie działa, że z jednej strony nie akceptuje grzechu, ale czasami jest tak, że jest jedynym, który wierzy w ciebie. Który wierzy, że się uda. Wiecie, zawsze musi być ktoś, powinien być ktoś, kto wierzy, że się uda. Właśnie to w kontekście małżeństwa jest dobry przykład, że powinien to być małżonek albo małżonka, która nawet gdy wszyscy inni, prawda, rzucają tymi przysłowiowymi kamieniami, to ona nie rzuca, tak? Czy on nie rzuca. On wierzy w nią, wierzy w niego. I Bóg tak jest. Jest miłosierny i litościwy, tak? Naprawdę miłosierny i litościwy, bo my byśmy nie mieli tyle cierpliwości, co ma Bóg, tak? Zaraz byśmy wzięli te kamienie, wiecie, i Gabrielu, podaj jeszcze jeden, tak? Będziemy ładować, bo zobacz, co tam się dzieje na tej ziemi. Po prostu nie można na to patrzeć, nie? Ale Bóg pokazuje, nie, to nie jest mój charakter. To nie jest moja osobowość, to nie jest moje nastawienie do człowieka. Ja nienawidzę jego grzechu, nie chcę patrzeć, jak grzeszy, ale widzę w nim potencjał. Widzę w nim jego przyszłość. I tak jak zrobił właśnie Pan Jezus, widział potencjał w tej kobiecie. Nie powiedział, a znowu się zaraz potknie noga jej, znowu zaraz pójdzie grzeszyć, więc po co ja będę tutaj ten przykład pokazywał ludziom? A jednak z jakiegoś powodu pokazał ten przykład właśnie. Pokazał, jaki jest jego charakter, jaki jest Boży charakter, tak? Że on nie rzuca w ciebie kamieniami. On nie akceptuje twojego grzechu, ale on nie rzuci w ciebie kamieniem, a człowiek rzuci. I tak jest Bóg, miłosierny i litościwy. Nieskory do gniewu, zobaczcie, nieskory do gniewu. Też mówiłem o tym w kontekście tego fragmentu świątyni, tak? Czasami są różne zdania na temat gniewu, że gniew czasami jest dopuszczalny. Wiecie, i często, kiedy ktoś mówi, że gniew jest dopuszczalny, to bierze za przykład świątynię oczywiście, tak? Ale ja zawsze mówię, świątynia jest wyjątkiem. To nie był charakter Jezusa. Jezus z natury nie był taki, jaki był w świątyni. I to jest w zasadzie jedyny przypadek, który pokazuje Jego w takim stanie zagniewania, w jakim my to rozumiemy. A tu jest napisane, że Bóg jest nieskory do gniewu. I Jezus też był nieskory do gniewu, kiedy chodził po ziemi, prawda? Tam po prostu była sytuacja, już mówiłem o tym, nie u nas w zborze, że nie było innego człowieka, który mógłby tak zadziałać. Wiecie, nie było prawa o sprzedaży detalicznej, który regulowałby, że na terenie obiektów sakralnych nie można prowadzić biznesu. Rzymianie nie mieli interesu w tym, żeby ingerować tam w ten bazar, bo to można powiedzieć, był bazar już, tak? No bo co im tam? Był to był. Oni nie przejmowali się tam, nie mieli żadnej potrzeby, żeby to zmieniać. I Pan Jezus był jedynym, który miał autorytet i który miał w ogóle chęć, żeby zrobić z tym porządek. No i musiał to zrobić po prostu konkretnie. Nie mógł się bawić tam i tłumaczyć tym kupcom, że wiecie, no powinniście się zmienić, bo to jest takie miejsce, które no nie wypada, no nie pasuje tutaj rozstawiać straganów. Musiał po prostu zadziałać, bo to był Boży dom, bo to było Boże miejsce. Tam zbierali się ludzie, żeby oddawać Bogu chwałę, a nie żeby kupczyć na bazarze, tak? Ale to jednocześnie, ten przykład pokazuje, że to był wyjątek. To był wyjątek, a nie reguła. Bóg czasami dopuszcza wyjątki, ale to nie jest reguła, to nie jest jego charakter. I Słowo Boże mówi, że określa go jako nieskory do gniewu. Nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I to jest jego atrybut, to jest jego imię, można powiedzieć w tym przypadku, tak? Bóg miłosierny i litościwy. Miłosierny i litościwy. 1 Mojżeszowa, 14 rozdział, 22 werset, kolejny fragment. Lecz Abram, cały czas poruszamy się w pierwszej księdze Mojżeszowej, lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I to my sobie tak czytamy lekko to po prostu, że Bóg jest Bogiem Najwyższym, nie? No wiadomo, że jest Najwyższym, bo nie ma nikogo ponad Nim, prawda? Ale w tamtym kontekście, w tamtych czasach, wiecie, ten wydźwięk był zupełnie inny. I kiedy się zastanowimy też, dzisiaj też jest inny, tak? Bo często ludzie podważają, prawda, że jest jakikolwiek Bóg, że wiecie, no, ziemia została stworzona przez Boga, tak? Mówi się, że był wielki wybuch, że tam różne teorie i tak dalej, nie będziemy w to wnikać dzisiaj, ale Bóg chce, żeby tak go nazywać, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, bo nawet w chrześcijaństwie pojawiają się jakieś tam nurty, prawda, wcale nie małe, taki półkreacjonizm to się nazywa. Też słyszę, nie wiem, czy się spotkaliście z takim określeniem, że dopuszcza się, że coś jednak samo, że niby Bóg coś zapoczątkował, ale potem to już samo ewoluowało, wiecie, i tak rozpoczął jakiś proces, który zaczął się toczyć i potem samo z siebie tam wszystko się, wiecie, zmieniało. Ale Słowo Boże mówi, że nie. Że Słowo Boże mówi, że Bóg chce nazywać go Bogiem Najwyższym, Stworzycielem nieba i ziemi. Wszystko, co jest na niebie, jest stworzone przez Boga. Wszystko, co jest na ziemi, stworzone jest przez Boga. Tak? Każde DNA, innymi słowy, w człowieku, każdy ten malutki pajączek, tak? Czy każde najmniejsze stworzenie, Bóg to zaprojektował i zaplanował. Wiecie, ostatnio właśnie żonie mówiłem, czytałem taki artykuł, niestety miałem na początku wakacji przygodę z kleszczem. Dzięki Bogu jest wszystko dobrze, ale teraz jestem wyczulony na kleszcze. Wszystko, co jest związane z tematem kleszczy, to czytam. I wyczytałem, że wiecie, że najlepszym miejscem, żeby pójść w lesie, ja lubię często chodzić do lasu, żeby sobie usiąść, poczytać, no ale jest niebezpieczeństwo właśnie, że coś tam nas przydziawi, tak? Że coś nas ugryzie. Ale wyczytałem, że najlepszym miejscem, żeby usiąść w lesie, nawet nie jest pełnym zabezpieczeniem to, że się spsikamy, prawda? Bo ja się psikałem i tak mnie ugryzł. Ale czytałem, że najlepszym miejscem, nie wiem, czy słyszeliście o tym, jest gdzie usiąść w lesie, jak myślicie, żeby mieć pewność, że nas kleszcz nie ugryzie. Albo żeby... Słucham? Brawo, no wiecie, widzę, tak, dokładnie. Byłem bardzo zdziwiony tym, bo nie wiedziałem o tym. Wiecie, że kiedy jest mrowisko, to mniej więcej w przestrzeni 20 metrów nie ma kleszczy. Dlatego, że mrówki wytwarzają taki kwas, który się nazywa kwasem mrówkowym, który odstrasza kleszcze. I wyobraźcie sobie, że to wszystko wydarza się samo. To jest tylko jeden mikroskopijny przykład z przyrody, prawda? Można by dziesiątki, ale nawet setki takich przykładów przytaczać. Że to po prostu tak wyszło, tak wyszło. Tak się ewolucja rozwinęła, że tak wyszło, że po prostu mrówki odstraszają kleszcze. I kiedy człowiek patrzy na to z perspektywy Boga, to widzi, że wszystko w przyrodzie, wszystko jest idealnie zaprogramowane, słuchajcie. Wszystko ma swoje miejsce, krótko mówiąc. Kiedy patrzymy na to Boże stworzenie, kiedy człowiek tak dokładnie się przygląda temu, na przykład ma taki zawód botanika albo interesuje się tym bardziej i szerzej, to widzi, że to się nie dzieje samo z przypadku. Trudno jest uwierzyć, żeby takie rzeczy działy się z przypadku. Żeby to było wszystko tak przypadkowo zsynchronizowane, tak przypadkowo ułożone. I Bóg mówi właśnie, że jest tym, który jest najwyższym. Bóg jest najwyższym stworzycielem nieba i ziemi. I tak chce, żeby go nazywać. Tak chce, żebyśmy o nim myśleli. Nie dopuszczali tutaj półproduktów jakichś takich stworzenia, które samo się wydarzyło, prawda, które samo powstało. Bóg jest tym, który odpowiada za stworzenie. Jest konstruktorem, zna najlepiej swoje stworzenie i zaprogramował je tak, zaprojektował je tak, żeby to wszystko działało w sposób właśnie taki piękny, doskonały wręcz. Może nie doskonały w znaczeniu wiecznym, ale kiedy się patrzy na przyrodę, rzeczywiście to jest niezwykłe. Bóg niebios w końcu, prawda? Księga Daniela, możecie otworzyć ze mną ten fragment. Bóg się nazywa Bogiem niebios. To jest jedno z jego imion. Księga Daniela, 2 rozdział, werset 44. To jest to, co mówiliśmy na początku. Ta myśl, którą mówiłem wam właśnie na początku. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Niesamowite, prawda? I to jest ta rzecz, której my nie możemy też pojąć. Której nie możemy zrozumieć naszym ludzkim umysłem, jak doskonałe to będzie, ale Bóg już dzisiaj chce, żeby być nazywanym królem niebios. Że On jest tym, który będzie królem po prostu nieba, który będzie królem przyszłości. Królestwo, które będzie wieczne, tak? Które na wieki nie będzie zniszczone. Gdzie dzisiaj królestwa są niszczone, państwa są niszczone, mamy wojny. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że tak jak powiedziałem, coś ma początek, coś ma koniec. No może kiedy pojedziemy do Izraela, to też to dobrze widać, prawda? Na przykład resztki murów Jerycha jeszcze można zobaczyć. W ziemi jeszcze są fragmenty tych murów, ale to są już tylko resztki. W zasadzie nie ma żadnego królestwa tak naprawdę, które by powstało kiedyś w jakiejś części historii świata i do dzisiaj by się ostało. Są fragmenty jedynie małe, tak? Są fragmenty, czy w Izraelu, czy w Rzymie, prawda, możemy widzieć jakieś bardzo, bardzo stare zabytki, bardzo stare rzeczy. Kiedy pojedziemy do Gniezna, to tam stoi katedra, nie pamiętam z którego na tam roku, ale bardzo stara jest, tak? To jest chyba jeden z najbardziej starych polskich takich fundamentów. Dobrze ponad 500 lat ma, ale to znowu, to są tylko fragmenty, słuchajcie. Żadne królestwo w historii świata się nie ostało tak naprawdę od czasów powstania świata, a to słowo mówi, że będzie królestwo, które nie będzie zniszczone. I to jest kolejna rzecz, którą nam ciężko zrozumieć, że coś będzie, co nie będzie nigdy zniszczone, że wieczność nie będzie miała końca. Nie? Zastanawiacie się nad tym czasami? Że wieczność jest tak niezwykła, no niektórzy mówią, ale to nudne będzie strasznie. Ja nie chcę, takie żarty są czasami, wiecie, świeckie, że lepiej być w piekle, bo przynajmniej będzie jakaś akcja, będzie coś się działo. A tak, to niebo takie nudne będzie, bo w kółko to samo i wiecznie, i bez końca, no to jak to? No. Ale Słowo Boże mówi, że nie, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, prawda? To są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tak jak ten mały pająk nie jest sobie w stanie wyobrazić, co się dzieje poza nim, tak i my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. A Bóg mówi, że to będzie wspaniałe, że to będzie wspaniałe, że to będzie niezwykłe. Ale tutaj mówi o sobie, że jest Bogiem niebios. Bogiem niebios. Chce, żeby go nazywać właśnie Bogiem niebios. Bogiem tego, co będzie wieczne. Bogiem tego, co będzie doskonałe w przyszłości. I ostatni fragment na dzisiaj z Księgi Amosa, z 4 rozdziału. Chciałem przeczytać. Nie, przedostatni, przepraszam. Przedostatni, tak. Bóg zastępów. Księga Amosa, 4 rozdział, werset 13. On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry. Myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność. Stąpa po wyżynach ziemi. Pan Bóg zastępów jest imię Jego. Zobaczcie, chcę, żeby nazywać Go Bogiem zastępów. Co to znaczy Bogiem zastępów? Bogiem armii też, niektórzy to tłumaczą jako Bóg armii. Ale to jest ten, którego imię charakteryzuje tą wszechmoc, zobaczcie. Tworzy góry i stwarza wichry. Część z nas była w Tatrach niedawno na obozie. Mogliśmy podziwiać, chodzić po górach. Niektórzy bardzo lubią chodzić po górach. Ja może po takich wysokich to tak niezbyt pewnie się czuję, więc wolę niższe. Ale bardzo lubię się przyglądać, robić zdjęcia górom, tak, że są po prostu niezwykłe i piękne. Zobaczcie, tu jest napisane, że Bóg tworzy góry. No, naukowcy powiedzą, a tam Bóg tworzy góry. Był czas, że były wulkany, wybuchy, prawda? Tak po prostu wyszło. No, tak się ułożyła geologia, że wypiętrzyła tu, tutaj zrobiła dziurę, tu górę. Ale Bóg mówi, nie, ja chcę, żebyś myślał o mnie, że jestem tym, który jest Bogiem zastępu, który tworzy góry. Nie ewolucja tworzy góry, ale ja tworzę góry i stwarzam wichry. Tak? Jest, czyli krótko mówiąc, nadzoruję pogodę też, można powiedzieć tutaj. No, dzisiaj powiemy, w dzisiejszych czasach to jakoś tego nie widać. Nie? Ostatnio oglądałem w wiadomościach, że wielka powódź wystąpiła w Emiratach Arabskich. Wiecie, tam, gdzie zawsze jest 50 stopni i upały i to się nigdy nie zdarzało, chyba od 30 lat spadł taki deszcz. A w ogóle pierwszy w historii aż taki. Samochody po prostu pozatapiane, oni nawet nie mają tam tych systemów odpływowych, bo tam nigdy nie ma takich ulew. Zazwyczaj nawet jak są deszcze, to nie są takie niebezpieczne. Wiecie, to jest to, że Bóg zaprojektował doskonałe zasady przyrody i one bardzo ładnie działały, dopóki człowiek nie nabroił, tak? Dopóki człowiek nie zaczął, tak jak z grzechem jest, że kiedy człowiek zaczął grzeszyć, no to zniszczył to, co zostało doskonale zaprojektowane i podobnie jest z przyrodą. Kiedy człowiek zaczął ingerować w tą przyrodę, kiedy zaczął swoje porządki zaprowadzać na ziemi, to i przyroda została zaburzona, prawda? I dlatego mamy różne anomalie. Ale to, że mamy anomalie, to nie znaczy, nie zaprzecza temu, że Bóg jest twórcą wszelkich zasad przyrody. Tak? Że Bóg jest twórcą zasad przyrody. I mimo tego, zobaczcie, ja zawsze o tym mówię, że nasza technika jest tak bardzo posunięta w dzisiejszych czasach, to nikt nie jest w stanie kontrolować tak naprawdę tej przyrody. W XXI wieku, gdzie mamy systemy takie, o których się nie śniło pewnie obecnym ludziom z czasów biblijnych, nawet by nie wiedzieli, do czego to służą, już nie mówiąc o jakichś głębszych zasadach technicznych. Więc mamy tak rozwiniętą technologię, a nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że się dzisiaj poprawiła pogoda. Chociaż byśmy chcieli, bo jest środek wakacji, mamy dużo dzieci na obozach i moglibyśmy, wiecie, jakiś tam system włączyć, żeby dzisiaj w Polsce było świeciło słońce. Nie potrafimy tego. Więc to pokazuje też, że człowiek jest niczym przy Bożej potędze i Bóg jest tym Bogiem, który tworzy pogodę też, tworzy wichry. I tutaj, co ciekawe, zna myśli ludzkie. To jest też bardzo ważna rzecz. Bóg Bogiem, jest Bogiem tym, tutaj opisuje te swoje imię, rozwija to słowo tutaj, słowo Boże w tym miejscu, że Bóg jest tym, który poznaje ludzkie myśli. Wiecie, są różne teorie na temat tego, ale ja wierzę, to jest moje osobiste przekonanie, że tylko Bóg zna myśli człowieka. Niektórzy mówią, diabeł też może zna myśli, że ja nie wierzę w to akurat osobiście. Nie będę się kłócił tutaj ze wszystkimi, którzy tak myślą, ale uważam, że Bóg jest tym, który stworzył człowieka i on jedynie ma dostęp do jego umysłu, do jego myśli. Diabeł owszem nauczył się pewnych rzeczy przez kilka tysięcy lat i zna pewne zasady, jak człowiek funkcjonuje i przygląda się, prawda, i no niestety robi swoją robotę, ale Słowo Boże mówi, że Bóg podkreśla to, że Bóg zna twoje myśli, że Bóg zna twoje myśli, że Bóg przegląda twoje myśli, zobaczcie, myśli ludzkie poznaje, innymi słowy. Jak może poznawać, jak wie, o czym będziemy myśleć, nie? Ale to słowo pokazuje, że przygląda się naszym myślom też, nie? Warto, żeby dobre one były, żeby były czyste. Wywołuje jutrzenkę i ciemność, czyli to, co zaprogramował, to, co zaprojektował, czyli dzień, wschód i zachód słońca, tak? Cykl dobowy, prawda? Stąpa po wyżynach ziemi. Przygląda się ziemi też, nie? Niezwykłe to jest. I Bóg chce, żeby tak go nazywać. Że jest Bogiem zastępów, krótko mówiąc. Że jest Bogiem zastępów. Nie sprawdzałem dokładnie tego słowa zastępów tutaj, ale myślę, że ono się odnosi właśnie do tego, do tych atrybutów, o których tutaj czytamy. Czyli jest tym stwórcą, jest tym, który kontroluje to wszystko. Nie tylko stworzenie kontroluje ostatecznie, ale kontroluje nasze myśli. Poznaje nasze myśli, kontroluje życie na ziemi, tak? Widzi, co się dzieje. Nic nie wymknęło się, krótko mówiąc, spod Bożej obserwacji, spod Bożej kontroli. Owszem, dopuszcza pewne rzeczy, tak jak powiedzieliśmy. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale nie zmienia to faktu, że kontroluje to wszystko, że widzi swoje stworzenie i nie jest to mu obojętne, krótko mówiąc, co się dzieje, tak? Nie jest mu to obojętne. No i w końcu ostatnie imię, które na dzisiaj wybrałem, z pierwszej księgi Mojżeszowej też, z 17 rozdziału. Abraham wtedy, kiedy miał 99 lat, czytamy, czyli dojrzały wiek już, 99 lat, byśmy powiedzieli, no nie młody mężczyzna. Ukazuje się Bóg Abrahamowi wtedy i mówi do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To są takie słowa, które chciałem na koniec wam zostawić. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, krótko mówiąc. Bóg często podkreśla to, wiecie. Ja myślę, że nie bez powodu tak bardzo wiąże to ze swoim imieniem, tą wszechmoc. Że chcę, żeby to było bardzo mocno podkreślone, żebyśmy my nawet przez chwilę nie wątpili w to. Bo to nam jest potrzebne po prostu jako Bożym dzieciom. Żebyśmy zawsze pamiętali, że Bóg, do którego przychodzimy, jest wszechmocny. Jest wszechmocny. I ten fragment, który czytaliśmy Małgosi dzisiaj z okazji urodzin, prawda, on pokazuje to, że Bóg chce, i te fragmenty też pokazują, odpowiadać na pragnienia naszego serca, słuchajcie. To jest Jego wolą. On się cieszy z tego, wiecie, bo ludzie mają czasami różne intencje i my czasami myślimy swoimi umysłami. Ale Bóg zawiera to wręcz w swoich imionach, że chce, kiedy tobie się dobrze wiedzie, kiedy ty jesteś błogosławiony. To nie znaczy to, że taką jest, jak wiemy, lampą Alladyna, prawda, który spełnia życzenia, ale cieszy się z tego, kiedy mamy dobre pragnienia, właściwe pragnienia, zgodne z Jego Słowem, to cieszy się, kiedy może odpowiadać na te pragnienia, kiedy może odpowiadać na nasze modlitwy też, nie? I podkreśla to, że jest wszechmogący, żebyśmy nigdy nie stawiali Bogu żadnych ograniczeń. Żebyśmy pamiętali, że kiedy przychodzimy do Niego, to On chce, żebyś zawsze, nawet przez sekundę nie wątpił, że On może wszystko. I wiecie, my czasami patrzymy, kiedy przychodzimy do Boga, to patrzymy na Niego w kontekście spełnionych albo niespełnionych naszych modlitw. Tak? Często tak jest, prawda? Że modlimy się, prawda, tu jakąś sprawę, a było zupełnie inaczej się stało, niż się modliliśmy. I potem już cały czas patrzymy w tej perspektywie. A Bóg w tym zakresie to chyba ma inny plan i w ogóle nie działa. Nie możemy tak patrzeć. Bóg ma plan, owszem. Bóg w różny sposób odpowiada, ale nie podważa to faktu, że jest wszechmogący. Nie możemy sobie pozwolić nawet na odrobinę takiej myśli, żeby powiedzieć, że Bóg może czegoś nie wykonać. Że coś jest dla Niego niewykonalne. Bo są takie rzeczy, niektóre dla człowieka są po prostu niemożliwe do wykonania. Nie mieszczą nam się w głowie, krótko mówiąc, to jest takie powiedzenie, że coś się nie mieści w głowie, prawda? Że może się tak wydarzyć. Przecież czasami jest tak, że nie mieści nam się w głowie, a potem się okazuje, że to jednak jest możliwe do wykonania. Ale Bóg jest Bogiem, który chce być nazywanym Bogiem Wszechmogącym. Bogiem, prawdziwym Bogiem Wszechmogącym. I słuchajcie, to jest tylko parę, to jest tylko kilka określeń, kilka cech charakteru Boga, ale one są tak ważne dla Niego, że chcę, żebyśmy kojarzyli Go z Jego imieniem. Nie tylko, żebyśmy wiedzieli, że Bóg taki jest, ale kiedy zwracamy się do Niego, to żebyśmy pamiętali o tym, że to charakteryzuje, utożsamia Jego charakter wręcz. To imię właśnie, które powiedzieliśmy na początku, jest takie ważne, które pokazuje istotę człowieka, często, przynajmniej pokazywało w czasach biblijnych, to imiona Boże też pokazują charakter Boga. Odzwierciedlają charakter Boga, pokazują jego sposób, możemy starać się przynajmniej, bo nie jesteśmy w stanie do końca, ale starać się zrozumieć przez to sposób Jego myślenia wobec nas, zrozumieć Jego intencje wobec nas, tak jak powiedzieliśmy o Jego atrybutach. Chciałem na koniec wam życzyć właśnie, że kiedy przychodzicie do Boga, żebyście patrzyli właśnie przez pryzmat Jego imion. Żebyście nie patrzyli przez pryzmat swoich doświadczeń, tak? Bądź pozytywnych, bądź negatywnych, bo to nie doświadczenia, że tak powiem, nie doświadczenia charakteryzują Boga, ale Jego atrybuty, Jego imiona Go charakteryzują, Jego imiona Go przedstawiają Jego charakter, przedstawiają Jego miłość do Ciebie, przedstawiają Jego wolę w stosunku do Ciebie i jest to bardzo ważne dla Niego. I jest to do tego stopnia ważne, że Bóg właśnie w taki sposób to zaplanował, żeby te imiona powstały. Tak jak zastanawialiśmy się na początku, dlaczego? Myślę, że dlatego właśnie. Właśnie dlatego, że Bóg nie chce nazywać się tylko, że ja jestem Bóg, ale chce, żeby to, ten charakter Jego był też zawarty właśnie w Jego imionach. I dlatego zostały te El Taki, czyli Bóg taki, zostało to rozwinięte w Bożym Słowie już w Starym Testamencie. Dlatego, że Bóg sobie tak zaplanował, żeby ludzie, nawet mówiąc o Nim, widzieli Jego wolę, widzieli Jego charakter. I chciałem wam życzyć, żeby właśnie to było rzeczywiście takim obrazem Boga w naszym życiu, w twoim życiu, w moim życiu, w życiu naszego Kościoła też, żebyśmy przychodzili do Boga, o którym wiemy, co Go charakteryzuje, jakie ma nastawienie do nas, jaką ma wolę do was i jak chce być nazywanym. Amen.